No dobrze, dzisiaj chciałbym mówić o dwóch postawach życiowych. O niezdecydowaniu, o chwiejności, o takiej wahliwości, chybotliwości, jakby tego nie nazwać, tak, o takiej postawie po prostu zmienności i o czymś, co jest przeciwnym. Antonim, tak? To padło dzisiaj takie słowo. I chcę powiedzieć o wytrwałości i zdecydowaniu. Tak? Podobno te słowa zostały wypowiedziane przez Bernardo Bertolucciego, włoskiego reżysera filmowego. Powiedział coś takiego. Młodzi ludzie chcieliby coś zrobić, ale nie wiedzą w co. Co? Starzy wiedzą co, ale nie mają już na to siły. No podobno tak jest. Coś w tym jest. Na pewno jest tak, przynajmniej jeśli spojrzę na swoje życie, kiedy mógłbym jeszcze sobie przykleić etykietkę człowieka młodego, to rzeczywiście było tak, że wydawało mi się, że kipi energią, tylko nie wiedziałem, w czym to ulokować, czym się zająć. Więc trochę o niezdecydowaniu, tak? Po pierwsze o niezdecydowaniu, o chwiejności, o takiej zmienności, a po drugie o czymś przeciwnym, o żelaznym uporze, o twardej konsekwencji i wytrwałości. Jaki to ma związek z naszym życiem? Jaki to ma wpływ na nas? I czy to może mieć coś wspólnego z Panem Bogiem? Czy to może mieć coś wspólnego z życiem duchowym? Czy to da się jakoś połączyć, tak? Czy mamy w życiu prawo zmienić zdanie? Tak, oczywiście, że mamy prawo zmienić zdanie. Wręcz zmiana zdania może być wyrazem tego, że dojrzewają nasze poglądy. Tego, że nasze myśli dojrzewają, że my dojrzewamy, tak, że nie stoimy w miejscu. No jest to polskie przysłowie o tym zwierzęciu, które nie zmienia zdania, tak, że tylko krowa. A człowiek powinien zmieniać zdanie, ale co się dzieje, kiedy nieustannie zmieniamy zdanie? Co się dzieje, kiedy nasze poglądy po prostu jednego dnia są takie, drugiego inne? O czym to świadczy? Tak? Co to o nas mówi? Mam takiego znajomego, który potrafi zmienić zdanie w jakimś temacie kilkukrotnie w ciągu jednego tygodnia. A że jest człowiekiem wierzącym, to zawsze do tego dochodzą jakieś takie pseudoduchowe uzasadnienia. Tak? Takie pseudoduchowe, ta zmienność jest objawem jego osobowości, ale on dokleja do tego Pana Boga, Ducha Świętego, gdzieś tam czasami jakieś cytaty biblijne. Ja się nauczyłem, że nie powinienem traktować poważnie jego pierwszego wyboru, tak? Że nie powinienem traktować poważnie jego pierwszej opinii, ponieważ doświadczenie mówi, że to nie jest ostatnia opinia. Tak? Więc jako Boży ludzie, jacy powinniśmy być. Przejdźmy do Słowa Bożego i chciałbym przeczytać taki długi fragment. Taki długi fragment o niezdecydowaniu społecznym. O niezdecydowaniu całego narodu. I o tym, co zmieniło tą postawę. Tak? Okej, nie zasypiajcie, proszę was. Pierwsza Królewska 18:20, to jest to bardzo słynny taki fragment o Eliaszu na górze Karmel. Zaczynamy od króla, tak? Od króla Achaba. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich, zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo kuleć będziecie na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest 450. Niech nam przeto dadzą dwa cielce, niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poświartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud, dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Bala, wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej i wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Bala od rana aż do południa, mówiąc, Balu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokół ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty. Lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, które doszło słowo Pana tej treści, Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł, napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł, powtórzcie to jeszcze raz i oni powtórzyli to jeszcze raz i znów rzekł, uczyńcie to po raz trzeci i oni uczynili to po raz trzeci. Spłynęły wody te z ołtarza tak, że rów wypełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł, Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Kocham ten fragment w Biblii. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że go kocham, ponieważ widzimy moment przełomowy. Widzimy chwilę taką niezwykłą, która odseparowuje pewien moment w historii narodu, moment niezdecydowania do chwili, która jest już przekonaniem. Tak? Do chwili, która jest przekonaniem. Wskutek wpływu króla Achaba, człowieka właśnie takiego niezdecydowanego i podającego się pod zły wpływ swojej żony, kobiety o imieniu Izabel, która była córką fenickiego króla, nie pamiętam czy Tyru, czy Sydonu w tej chwili, i ona przyniosła do Izraela ze sobą kult Bala i jej mąż Achab poddał się pod to. W Izraelu w krótkim okresie czasu zmieniły się trendy, mody, zmieniła się polityka. Słudzy Jahwe, prorocy Boga, w krótkim momencie zostali wypędzeni bądź zabici, a prorocy Bala otrzymali zaopatrzenie finansowe z kasy państwowej, mogli prowadzić tą swoją działalność legalnie i przy wsparciu aparatu państwowego, przy wsparciu władzy. Sam król wydaje się być człowiekiem niezdecydowanym. Żona czegoś od niego chce, on się na to zgadza, ale nie jest przekonany. I można powiedzieć, że całe społeczeństwo w Izraelu jest niezdecydowane. Nie jest przekonane. Myślę, że dużo ludzi jest. Myślę, że to był czas, kiedy ludzie byli zdezorientowani. Tak? Może to jest okej, skoro król to promuje, skoro władza to wspiera. Może to jest w porządku, może to jest właściwe. Tak? Jak coś przychodzi z góry, ma poparcie państwowe, to wydaje się, że to być... Tak? I ludzie mieli taką postawę, sami nie wiemy, co o tym myśleć. No, pamiętają dawne czasy, dawnych proroków, nauczanie, pamiętają swoją historię, ale teraz następuje zmiana. No i co tu, jak tu się zachować, co tu myśleć? Myślę, że taki odbiór społeczny to był taki sam jak w Polsce w 1947 roku. Nowy ustrój, nowe władze i ludzie mają jakieś swoje przekonania, ale nie wiedzą, sfałszowane wybory do tego i co zrobić. I ludzie są tacy niezdecydowani. I to jest ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak czytałem, ciekawe to wystąpienie Eliasza, zanim cokolwiek się wydarzyło, to wystąpienie Eliasza zaczyna się od takich słów. I on zwraca się do ludzi, zwraca się do społeczeństwa izraelskiego i mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Tak? Jeżeli to Jahwe, jeżeli to Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. Ale jeżeli to Baal jest Bogiem, to idźcie za Nim. I tam czytamy, że lud nie odrzekł mu ani słowa. To znaczy, że było w nich niezdecydowanie. To znaczy, że nie potrafili się opowiedzieć, tak? W życiu bardzo często jest tak, że ludzie wiedzą, co jest dobre. Tak naprawdę bardzo często jest, ludzie wiedzą, co jest dobre, tak? Ale nie, z jakiegoś powodu nie chcą za tym pójść, tak? Dobre jest nie upijać się, nie wchodzić w świat narkotyków. Dobre jest być rzetelnym pracownikiem, tak? Dobrze jest nie zdradzać żony, tak? I ludzie wiedzą, co jest dobre, ludzie wiedzą, co jest dobre, ale brakuje im energii, brakuje motywacji do tego, żeby być konsekwentnym w życiu, tak? W tym przypadku jednak, który czytaliśmy, to jest inna sytuacja. To jest sytuacja, w którym ludzie tak naprawdę nie wiedzą, tak? Którzy nie wiedzą i są niezdecydowani aż do momentu konfrontacji, aż do momentu zetknięcia się z Bożym działaniem, z Bożą mocą. Tak? I myślę, że to jest obraz, to jest taki pewnego rodzaju obraz uniwersalny. To jest obraz człowieka, który... obraz człowieka agnostyka, który zakłada, że może być jakiś Bóg, ale nie zetknął się z Nim. Nie zetknął się z żywym Bogiem, tak? Zazwyczaj jest tak, że jeśli chodzi o Pana Boga, to ludzie zaczynają od, powiedziałbym tak najczęściej, zaczynają od tego samego. Zaczynają od słuchania, od poznawania cudzych historii. Od poznawania cudzych historii, tak? Od cudzych myśli, tak? I cudzych doświadczeń, od słów innych ludzi. Czytamy Ewangelię, otwieramy Biblię i to są cudze historie. To nie są nasze historie na początku. To ten paralityk, kobieta cierpiąca na krwotok, ten bogaty Zacheusz na drzewie, to są cudze historie, które ktoś nam przekazuje, ktoś nam daje. Ale cudze historie to też piosenki, których słuchamy. Ktoś napisał piosenkę pod wpływem czegoś, oddającą Bogu chwałę i słuchamy tego i nie wiemy, czy się do tego przyłączyć, czy zaśpiewać tę piosenkę, czy pójść za tym. Jesteśmy na nabożeństwie w kościele, słuchamy cudzych rzeczy, cudzych świadectw, oglądamy w internecie historie na YouTube nagrane, gdzie ktoś mówi o tym, jak doświadczył Boga i to są cudze sprawy, cudzy Boży głos, cudze działanie, ale my jeszcze nie wiemy, tak? Zazwyczaj startujemy z tego samego punktu, to jest dobre. Tak? Ja chcę powiedzieć, że to jest dobre, to jest ważne, to jest istotne, ale to, co nas zmienia, to osobiste przeżycie. To, co nas naprawdę zmienia, to jest osobiste doświadczenie. To bycie świadkiem, to wtedy się zamieniamy z tego Tomasza niewierzącego w Tomasza, który jest poruszony i widzi tą przebitą dłoń Jezusa i wtedy rodzi się w nas wyznanie, że mój Pan i mój Bóg, tak? I tak jest dzisiaj w tej historii, którą przeczytaliśmy. ten cały, nie chcę powiedzieć, no tłum, tak, ci wszyscy ludzie, oni widzą na własne oczy, mają osobiste doświadczenie, są zmienieni. Wiecie, nasze takie normalne życiowe doświadczenia nas zmieniają. To nas zmienia, tak? Idziemy do jakiegoś miejsca pracy, spędzimy tam rok z jakimiś ludźmi, nauczymy się czegoś, a wzbogaca się zasób naszych umiejętności, zdolności interpersonalne. Jak pracujesz z klientem, tak, to po jakimś czasie wiesz, jak postępować z trudnym klientem, tak, z roszczeniowym, tak, wiesz, jak sobie radzić z trudnym pracownikiem, jak sobie radzić z trudnym szefem, albo jak nie radzić. Tak. Doświadczenia nas zmieniają, tak? Osobiste odniesione zwycięstwa powodują, że przestajesz o sobie myśleć jako, no nie uda mi się nigdy, ale zaczynasz myśleć, może dam radę. To nie jest takie trudne, jak myślałem. Poradzę sobie z tym, tak? Nabierasz odwagi, osobiste doświadczenia nas zmieniają. Przebyte choroby, tak? Przebyte jakieś choroby sprawiają, że potrafimy patrzeć z większą empatią na ludzi, którzy chorują. Tak? Kiedy parę lat temu wylądowałem w szpitalu i miałem na sali jeszcze dwóch takich starszych panów, 80-latek i 90-latek. To był jeden z najweselszych okresów w moim życiu. Ale to pozwoliło mi się wczuć w ich perspektywę patrzenia na życie. Tak? Doświadczenia nas zmieniają, pokonane kłopoty. Tak? Jak ci się udało przez co przejść, albo przegrałeś, to jest jakiś zasób twoich doświadczeń. Także doświadczenia z Panem Bogiem nas zmieniają. Nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Tak? I kiedy Eliasz mówi do całego narodu, to on mówi, hej, nie bądźcie niezdecydowani, nie bądźcie chwiejni. I odpowiada mu milczenie, ale kiedy ludzie już widzą Pana Boga w działaniu, sytuacja się zmienia, to czytamy tam, że ludzie przyznają, że to Jahwe jest Bogiem. Tak? Że to Jahwe jest Bogiem, a nie Baal. Tak na marginesie. Jeżeli chcemy komuś przynieść Ewangelię, jeżeli chcemy komuś opowiedzieć, jaki Bóg jest dobry, to ludzie muszą widzieć doświadczenie Boga w twoim życiu. To ludzie muszą widzieć po prostu, że to jest w tobie, że to nie jest teologia, tak? Że to jest twoja praktyka, że ty naprawdę go kochasz, że naprawdę go znasz. Tak? Ponieważ to sprawia, że w życiu ludzi znika niezdecydowanie ze względu na twoją autentyczność, ze względu na twoją prawdziwość. Wiecie, można sobie w życiu pozwolić na niezdecydowanie przez jakiś czas. Tak? Tak. Można sobie pozwolić na niezdecydowanie przez jakiś czas. Pochopne zaangażowanie się w coś bez zastanowienia, bez jakiegoś namysłu, bez przemyślenia nie jest czymś dobrym. Tak? Na poważne decyzje potrzebujemy czasu. Jak się ohajtasz po tygodniu, to później usłyszysz, widziały, gały, ale nie widziały, bo nie miały czasu, tak? Potrzebujesz czasu na przemyślenie ważnych spraw. W życiu potrzebna jest mądrość, ale kiedy, i to jest ważne, to co chcę teraz powiedzieć, kiedy wiesz już, co jest właściwe, kiedy wiesz już, co jest dobre, co jest właściwe, to potrzebna jest determinacja, żeby za tym pójść. Potrzebna jest determinacja, ponieważ bardzo rzadko zdarza nam się tak zwany szczęśliwy zbieg okoliczności w życiu. Bardzo rzadko zdarza nam się tak zwany szczęśliwy zbieg. Takie chwile oczywiście trafiają nam się, ale prawda jest taka, że nie da się zbudować dobrego życia na takim łucie szczęścia, na zbiegu okoliczności. Życia nie buduje się na takim farcie, tak? Miałem farta po prostu i trafiła mi się dobra żona. I wszystko po prostu poszło. Życie trzeba sobie zbudować, tak? Życie trzeba sobie zbudować. I życie buduje się poprzez konsekwentne podążanie za tym, co dobre, za tym, co właściwe. Jestem ciekawy, nie udało mi się znaleźć żadnych badań, ale jestem ciekawy, jaki procent najzamożniejszych ludzi na świecie oparło swoją fortunę na wygranej w totolotka. A jaki procent zbudowało swoją fortunę na konsekwentnym zarządzaniu swoimi pieniędzmi i wytrwałą pracą. Ale postawiłbym dużo, naprawdę dużo, żeby powiedzieć, że tych szczęśliwców z totolotka jest naprawdę niewielu. Tak? Dobre małżeństwo to nie jest zbieg okoliczności. Tak? Ona mówi, akurat trafiłam na Supermana, tak? A on na Pretty Woman. Tak? I po prostu wszystko tam pykło od początku, po prostu było idealne i tak dalej, i tak dalej. Ale moje doświadczenie mówi, że dobre małżeństwo bierze się z takiego upartego, dobrego traktowania siebie nawzajem. Z takiego wytrwałego okazywania sobie miłości, takiego codziennego zaufania, wybaczania, po prostu z bycia dla siebie dobrym. Tak? Staraniu się codziennie być jak najlepszym mężem. Tak? Sportowcy zdobywają medale nie tylko przez talent, on jest oczywiście potrzebny. Sportowcy zdobywają medale nie poprzez szczęście akurat, że w moim biegu dzisiaj nie wystąpiło trzech innych po prostu faworytów i tak mi się udało, albo że zamiast Realu Madryt wylosowaliśmy tam Orła Mrzeżyno, tak, w eliminacjach. Tylko bierze się sukcesy w sporcie, biorą się z ciężkiego, konsekwentnego treningu. Czasami podpytuję Radka tutaj, Marcinkiewicza. Zobaczcie, ile go nie ma. On cały czas jest na wyjazdach, zgrupowaniach, na treningach, 200 dni w roku. Kiedyś powiedział mi o swoim życiu duchowym, zapytałem go i powiedział, Andrzej, modlitwy, czytanie Biblii, podchodzę do tego jak do treningu sportowego. Tak? Mam dwa razy dziennie trening, nie ma znaczenia, czy mi się chce, czy się nie chce, ja muszę być konsekwentny. Tak? A więc efekty są poprzez konsekwencje. Słuchajcie, efekty, sukcesy, owocność, jakkolwiek by tego nie nazwać, ale opiszmy to jako jakieś takie powodzenie w tym, co jest dla nas ważne i to dotyczy każdej dziedziny, biorą się w życiu z takiego wytrwałego podążania za tym, co dobre. Tak? I ja wiem, że zmienność decyzji, taka ogólnie zmienność, jest bardzo ekscytująca. Tak, dzisiaj jestem pastorem, a w środę po prostu przyjdzie mi do głowy pomysł, żeby zacząć handlować samochodami, a w następnym tygodniu będę przewodnikiem wycieczek wędkarskich. Tak? Wiecie, to brzmi ekscytująco. W tym jest, może być, ale owocność jest przez wytrwałość. Tak? Owocność jest, bierze się z wytrwałości, nie ze zmienności. I im jestem starszy, tym coraz mniej wierzę w coś takiego jak pech czy szczęście. Ponieważ statystycznie, oczywiście mówię, ponieważ te same rzeczy, niemal te same rzeczy zdarzają się nam wszystkim. Chorujemy, jesteśmy szczęśliwi, niezadowoleni. Podobne rzeczy, mamy podobne życie, tak? Mówię niemal, ponieważ pomijam takie skrajne sytuacje, tak? Kiedy ktoś uczestniczy w katastrofie albo z kolei właśnie wygra w tego totolotka, tak? Ale zasadniczo spotykają nas podobne rzeczy. I o jakości naszego życia decydują nasze postawy życiowe. Nasze wybory i konsekwencja w dążeniu do nich. I myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest wytrwałość, a jedną z najgorszych jest chwiejność. Naprawdę tak jest i osobiście przeraża mnie to u ludzi, którzy co 2 miesiące mają inny, cudowny, najlepszy pomysł na życie. Warto być w życiu konsekwentnym. Warto w życiu być zdeterminowanym, warto być wytrwałym, a szczególnie dotyczy to spraw duchowych, ponieważ one decydują nie tylko o moim życiu tu i teraz, ale o mojej wieczności. Ludzie na górze Karmel wskutek takiego konsekwentnego życia Eliasza, wskutek jego determinacji, jego wytrwałości, przekonali się osobiście, że to Jahwe jest Bogiem. Tak? Przy okazji chcę ci powiedzieć, że słowo Karmel, tak, nie chodzi mi o tą taką polewę, o tofi, tak, nie o to mi chodzi. Góra Karmel, to słowo Karmel oznacza, ten rdzeń oznacza winnicę. Tak? Karmel to jest miejsce owocności. I Bóg ma dla ciebie miejsce owocności, do którego dotrzesz i wydasz te owoce właśnie poprzez konsekwencje, poprzez twój upór, poprzez twoją wytrwałość. Jeżeli przekonałeś się osobiście z własnego doświadczenia, już nie tylko z cudzych opowieści, z cudzych słów, ale z własnego przekonania, że Jezus jest Panem, jeżeli się przekonałeś o tym, to bądź wytrwały. Nie bądź letni, ale bądź gorący dla Boga. Namawiam cię do tego. Bądź wytrwały, bądź zdecydowany. Bądź gorący, ponieważ Bóg cię chce widzieć takim. Bóg chce cię widzieć pełnym zapału, pełnym ognia. Nie byle jakości. Coś wam powiem. Odkąd poznałem Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela, nie mam absolutnie najmniejszej właściwości, nie mam wątpliwości, jak powinienem żyć. Naprawdę nie miałem chwili zawahania, do czego powinienem dążyć, do czego powinienem zmierzać, czym się powinienem zajmować. Ustąpiła w taki permanentny sposób z mojego życia niepewność, która wcześniej mi towarzyszyła. Od tego momentu wiem, nie ustąpiły z mojego życia błędy, nie ustąpiły z mojego życia potknięcia, grzech, zdarza się, ale tam nie ma żadnej niepewności. Ja wiem, dokąd chcę iść, jak chcę żyć, co chcę robić. I wiecie co, takie kilka rzeczy znalazłem sobie w Nowym Testamencie o wytrwałości. Tak szybko powiem. Łukasz 8:15. Jezus mówi o 4 rodzajach gleby, tak? I mówi o ziarnie. Ja przeczytam. A to, które padło na dobrą ziemię, ziarno, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Posłuchaj, owoc twojego życia jest wydawany w wytrwałości, tak? Owoc się bierze z wytrwałości. A więc jeżeli chcesz być osobą owocną, to bądź wytrwały, tak? Wszyscy jesteśmy do tego powołani, ale nie wszyscy tam dochodzimy. To jest taka smutna prawda o chrześcijanach. Wszyscy jesteśmy powołani do owocności, ale nie wszyscy tam docierają. Posłuchajcie, ludzie są jak dęby, nie jak truskawki. Już tłumaczę, o co mi chodzi, tak? Konsultowałem się z ekspertem, żeby nie walnąć tutaj babola. Truskawki, jak posadzisz teraz jesienią, to w przyszłym roku będziesz mieć już jakieś owoce. Amen, ogrodnicy? A, nie jesteście pewni, nie znacie się na truskawkach. Tak? Jak w tym roku posadzisz truskawki, w przyszłym roku będziesz miał owoce. Z dębami jest inaczej, żeby się pojawiły żołędzie, żeby się pojawiły owoce, trzeba więcej czasu. Nie tylko samego czasu, ale trzeba wytrwałości. A więc posłuchaj, jesteś powołany do tego, żeby wydawać owoce po pierwsze i potrzebujesz być wytrwałym, żeby to się wydarzyło. Amen? Po drugie, Hebrajczyków 10:36. I tam nieznany autor mówi tak, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnili Bożą wolę, dostąpili tego, co obiecał. Tu są dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, przez wytrwałość wypełnia się Boża wola w naszym życiu, a po drugie, Boże obietnice się wypełniają w naszym życiu poprzez wytrwałość. Boże obietnice wypełniają się w naszym życiu poprzez wytrwałość. Jeżeli czujesz jakieś powołanie do jakiejś szczególnej rzeczy, do służenia, jeżeli ktoś miał do ciebie jakieś proroctwo i to ożywiło cię, żyjesz tym, to potrzebujesz wytrwałości w dążeniu do tego, żeby to się stało, żeby to się wypełniło. Po trzecie, Łukasz 21:19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Twoje zbawienie wykonało się na krzyżu, twoje zbawienie jest ci dane z łaski poprzez wiarę, ale żeby się zrealizowało, potrzebna jest twoja wierność. Żeby w ostateczności wypełniło się, to musi być twoje takie wytrwałe pójście za życie, przez życie za osobą Jezusa Chrystusa, ponieważ w ten sposób utrzymasz swoje ręce to, co Bóg dał ci w taki niezapracowany sposób w swojej miłości. Tak? To nie będzie długie kazanie, podchodzę do lądowania, ale jeszcze coś chcę ci powiedzieć. Nie bądź dzieckiem w myśleniu. Nie bądź dzieckiem w myśleniu, nie bądź taki naiwny, wręcz nie bądź głupi. Dobre rzeczy dzieją się ludziom poprzez ich wytrwałość, poprzez upór, poprzez zdecydowanie, poprzez takie właściwe, mocne zmierzanie we właściwym kierunku. I nie jesteśmy w tej naszej wytrwałości pozostawieni sami sobie. Nie jest tak, że po prostu układam sobie ścieżkę kariery duchowej, będę pastorem albo będę coś, cokolwiek, tak, co tam Bóg dla ciebie ma. To, że zdążasz do tego, że to nie jest tylko to, że sobie postanowisz, ale chcę ci powiedzieć, nie jesteś pozostawiony sam sobie. Bóg będzie cię wspierał. Bóg z tobą będzie, Bóg cię będzie podnosił, dodawał sił i najważniejsze, Bóg cię będzie błogosławił. A co błogosławi Bóg, jest błogosławiony na zawsze. Tak, jest błogosławiony na zawsze. A więc nie jesteśmy tacy osamotnieni, nie jesteśmy zostawieni sami w sobie, w naszych dążeniach życiowych, o ile one są w Bogu. O ile one są w Bogu, tak? To już nie chodzi tylko i wyłącznie o twoją silną wolę, o twoje mocne postanowienie, ale jest coś znacznie większego. Jest Boże błogosławieństwo, które jest zadedykowane imiennie dla ciebie. Tak? Jest zadedykowane imiennie dla ciebie. Tylko proszę cię, nie bądź chwiejny. Tylko proszę cię, nie bądź chwiejny. Nie wątp jednego dnia, że jest tak, inaczej. Nie zmieniaj swoich życiowych planów na całe życie co 2 miesiące. Tak? Nie wplątuj w to w Pana Boga. Przez wytrwałość mamy lepsze życie. Ja nie boję się tego powiedzieć, bo to jest prawda. Tak? Przez wytrwałość mamy lepsze życie. I myślę, że takim wielkim wrogiem wytrwałości jest lenistwo. Naprawdę tak jest. Kiedy poddajemy się naszym słabościom, to pozwalamy im kierować nasze życie i one, to jest zawsze jakiś sabotaż dobrych spraw, które by mogły się wydarzyć. Tak? Ostatnio kupiłem sobie koszulkę, tak ładnie wyglądała, głowa niedźwiedzia tam jakaś była, coś po angielsku. Dopiero zobaczyłem napis później, jak ją ubrałem. Tam był napis o niedźwiedziach. Nie chce mi się. Tak? I powiem wam, że nie chce mi się rujnuje życie wielu ludzi. Rujnuje życie wielu ludzi w różnych dziedzinach. Rujnuje ich małżeństwa, ich pracę, ich finanse i też rujnuje ich rozwój duchowy. Nie chce mi się. Lenistwo jest często takim źródłem katastrofy, chwiejności, tak? Nie chce mi się iść do pracy dzisiaj, nie chce mi się iść na trening, nie chce mi się starać w domu, nie chce mi się duchowo wzrastać, nie chce mi się służyć. List do Efezjan mówi, że Bóg ubłogosławił cię w Jezusie Chrystusie całym duchowym błogosławieństwem niebios. Całe duchowe błogosławieństwo niebios w Chrystusie zadedykowane dla ciebie. Oznacza to, że człowiek może otrzymać i przychodzi to od Boga do naszego życia, to wszystko, co najlepsze przez osobę Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Posłuchaj, nie chodzi o to, żebyś wybrał sobie jakąś drogę, wybrał jakąś prawdę i żebyś miał jakieś życie i się tego trzymał. To nie chodzi o to, żeby coś tam sobie wybrać i być konsekwentnym. Jezus tak naprawdę jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem, jakie Bóg chce ci zaoferować. Tego się trzymaj. Posłuchajcie, już ostatnie zdanie. Izrael musiał się przekonać, że to Jahwe jest Bogiem. I człowiek musi się również jakoś przekonać, człowiek musi się przekonać również, że Jezus jest Panem. Na szczęście to jest możliwe. Na szczęście to jest możliwe, tak? Bóg odpowiada na ludzkie wołanie, Jezus odpowiada na głos, On nie chce być Bogiem ukrytym, ale objawia się człowiekowi. Jeśli usłyszałeś ten głos, jeśli miałeś to doświadczenie Jezusa Chrystusa w swoim życiu, jakkolwiek, każdy z nas przeżywa to inaczej, to namawiam cię do tego, żebyś był w tym wytrwały. Bo to jest najlepsze, co z tym możesz zrobić. Namawiam cię do tego, żebyś był w tym wytrwały. Ponieważ to wyda owoce w twoim życiu, to sprawi, że Boże obietnice się w twoim życiu wypełnią i przez to zbawisz swoją duszę. Amen.